Lux i weszło.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 15, 13 dzień stycznia 2020 roku, słuchacie Radia Weszła FM, to jest audycja Deluxe Weszło, ja nazywam się Wojciech Piela, witam was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj, no samemu, jeżeli chodzi o prowadzących, bo Andreas Witthels nie przeszedł kwalifikacji, więc no dzisiaj terminuje na skoczni w Ramzał i być może za tydzień się poprawi i będzie również współprowadził tę super audycję o sporcie zimowym, ale mam gościa w studiu, który z kokami narciarskimi się jara, jak mało kto.
Jak Rzym za Nerona.
Jak Rzym za Nerona, jak Londyn w 1666. Skoki narciarskie poznał od każdej możliwej strony, nawet przecież był kiedyś niespełnionym talentem.
Tak było.
Maciek Nowak, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Maciek Nowak, który dzisiaj też z grupą taką twitterową Insiders, tak? Jesteś związany.
Dokładnie tak.
Więc to można, myślę, że fani skoków narciarskich wiedzą, o czym mówię. Czasami takie dziwne tam się pojawiają czasami statystyki, jak na przykład wyniki zawodów w Japonii o jakichś tam puchar prezydenta, czy puchar kwitnącej wiśni i tak dalej, ale no wszystko to sprawia, że warto to śledzić, warto tam zaglądać, no bo zawsze to jakaś odmiana od tych wszystkich nazwisk, które znamy i które podziwiamy na co dzień. No cóż, będziemy sobie rozmawiać o tym, co za nami najświeższe. W ten weekend, co się wydarzyło we Włoszech, zawody Pucharu Świata w Predazzo, dobre dla Polaków, bo dwa razy na podium Dawid Kubacki, dwa razy trzeci, też Kamil Stok dwa razy czwarty, no niby najgorsze miejsce, czwarte dla sportowca, ale biorąc pod uwagę ostatnią formę Stocha, no to też na pewno jakiś przełom. Piotr Żyła też czwarte miejsce, także działo się sporo, no i przede wszystkim też ta normalna skocznia, na co gdzieś tam wyczekiwaliśmy, jak to wszystko będzie wyglądać, no bo rzadko kiedy odbywają się Puchary Świata właśnie na skoczni normalnej. Maciek, jak tobie się ten weekend podobał?
Ja przede wszystkim bardzo czekałem, odkąd pojawiła się informacja, że zawody są przeniesione na normalną skocznię, mm-hmm. bo tak jak powiedziałeś, za często zawodów tak Pucharu Świata...
Tak to czekaliśmy na Rumunię, tak? Bo
tak,
wiedzieliśmy już wcześniej.
No. Ale tych zawodów na normalnych skoczniach faktycznie jest niewiele, a one wbrew temu, co mówi czasami Walter Hofer, co mówią niektórzy kibice, no moim zdaniem są też bardzo ciekawe, bo zawsze jest to coś troszeczkę innego. Nawet samo to, że liczby, które można zobaczyć na ekranie, są trochę mniejsze, to już w jakiś sposób urozmaica całą tę zimę, gdzie dzisiaj duże skocznie, no normalne zresztą też są budowane tak naprawdę na jedno kopyto i każde skocznia jest, może nie każde, ale wiele skoczni już jest takich samych, więc sam fakt już, że te zawody były na normalnej skoczni, spowodowały, że to dla mnie był do tej pory najciekawszy weekend ze skokami, no nie licząc oczywiście turnieju czterech skoczni. Zawody, można powiedzieć, bardzo sprawiedliwe, poza kawałkiem pierwszej serii w niedzielę wczoraj, gdzie paru zawodników, Kilian Payer, tam jeszcze już paru,
Konstantin
Schmidt, mieli bardzo złe warunki, no i przepadli po prostu, ale trzeba się cieszyć moim zdaniem z tego, że większość zawodników jednak te warunki miała sprawiedliwe, co nie jest wcale tak oczywiste tej zimy, niestety. Jeśli chodzi o wyniki, no zwycięstwa Geigera dla mnie nie są żadnym zaskoczeniem. Aha. To jest zawodnik, o którym już no, od lat wielu mówiło się, że to jest wielki talent. On się pojawił razem z Andreasem Wellingerem kilka lat temu w letnim Grand Prix. To był chyba 2013? Aha. Chyba 13 rok, coś koło tego. Wellinger odpalił szybciej. Geiger na swoje 5 minut musiał poczekać nieco dłużej, no ale wreszcie się doczekał. Oczywiście to nie były jego pierwsze zwycięstwa, bo już poprzedniej zimy jeden konkurs wygrał. Jeden? Dobrze pamiętam? Chyba
tak,
jeden.
Chyba
jeden
tak.
Konkurs wygrał poprzedniej zimy Karl Geiger. Drugie miejsca Stefana Krafta, no też można było,
też
można było absolutnie w ciemno stawiać, że tak może być. Pierwszy, drugi albo trzeci. Dawid Kubacki dwa razy na podium, no to jest coś, czego też absolutnie mogliśmy się spodziewać i co niesamowicie nas cieszy chyba wszystkich, choć na pewno znajdą się tacy, którzy będą narzekali, dlaczego nie pierwszy, dlaczego nie pierwszy.
Słuchaj, no, ale też... narzekał Kamil Stok, tak? Bo można było wczoraj zobaczyć na filmiku skijumping.pl, jak tam wychodzi Kamil Stok podczas wywiadu Dawida Kubackiego i mówi tak. No i Dawid, powiedz, dlaczego żeś kolegom dwóm nie ustąpił tam na podium, tak? I co się stało? A tam Dawid do niego, no mogłeś wylądować lepiej o te pół punktu. Lądowanie było idealne, tam się lepiej nie dało wylądować. I tam mówi, że bardzo lubię sędziów, tam są super, nie? A to ile ty dostałeś? A on taki, za mało.
Ale też miał wysokie noty. A w tym momencie, miał 58,5 i 57,5 chyba.
A w tym momencie jeszcze się Piotr Żyła tam ujawnił z tyłu, który wyszedł z boksu i a ja 58,5 i 20.
Za ten drugi skok. Kamil w pierwszym chyba też miał 58,5, jeśli dobrze
Ale chyba tam chodziło o ten drugi skok.
Tak, tam, nie, tak, 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 tam, tam, niby coś było.
Tak, tak, trochę można było wyczuć, że Kamil nie do końca się zgadza z decyzjami sędziów i z tymi notami, które się pojawiły. Natomiast no w ogóle mieliśmy pierwszą taką sytuację od kilku lat co najmniej, no bo ja sobie nie przypominam, żeby no dzień po dniu takie samo podium, tak? Można by było powiedzieć, że...
A wiesz, że nie śledziłem jakoś tych statystyk?
Ale nie kojarzę, żeby to... Na pewno w tym sezonie takiej sytuacji nie mieliśmy. W poprzednim... Ja gdzieś tam...
Jedną taką sytuację pamiętam, to był 2003 rok, Zakopane, gdzie pierwszy był dwa razy Hanawalt, drugi był dwa razy Ligl. Ktoś pamięta takiego skoczka? Flagan Ligla? Czy wiadomo, czy wiele osób, które się interesują skokami mocno, na pewno pamiętają. Ci ludzie na pewno go pamiętają, ale myślę, że którzy mniej śledzą, a bardziej skupiają się na tym, co dzieje się teraz, mogą Floriana Ligla nie pamiętać. Ale tak jak mówisz, on miał taki kombinezon z...
Nisko osadzonym krokiem.
To wszyscy Austriacy wtedy mieli. Mhm. W tym sezonie to był bardzo głośny temat wtedy, bo to nagle się pojawił na przykład Christian Nagler, który po tym sezonie zniknął, tak? Mhm. A konkurs w Hakubie wygrał, w Sapporo był na podium. I nawet sam Adam Małysz wtedy mówił, to pamiętam, do dziś tę wypowiedź, mimo że to było tyle lat temu, oczywiście słowo w słowo nie przytoczę, ale sens zachowam, że jak dostał taki kombinezon, dokładnie taki sam, na lotach na Kulm, to mówił, że w powietrzu się poczuł, jakby ktoś go złapał za tyłek i pociągnął do góry.
Mhm. No właśnie, więc...
Dokończając temat podium, trzeci wtedy dwa razy był Adam Małysz. To jest taka jedyna sytuacja, która mi się tak na szybko przypomina, żeby dwa dni po sobie było takie samo podium.
A co do tych skoków jeszcze na normalnej skoczni, no to ja wręcz przeciwnie trochę do tego, co ty mówiłeś, ale gdzieś widziałem taką wypowiedź, że Walter Hofer podobnież mówił, że jakby oni nie mają za bardzo nic przeciwko, żeby organizować te Puchary Świata.
To może mu się zmieniło zdanie, bo ja sprzed kilku lat wypowiedź jego pamiętam, że on tak gdzieś chciał odchodzić.
Ale że problem był taki, że właśnie nie za bardzo organizatorzy chcą organizować zawody na tych małych skoczniach, że to jednak mniejsze zainteresowanie gdzieś generuje i tak dalej. I to wiesz, wynika to po prostu z takiej perspektywy, że no to wiesz, oni sami na siłę nikomu nie narzucą konkursu na normalnej skoczni. Jakby ktoś chciał zorganizować, to proszę bardzo, ale raczej wszyscy się skupią na tych większych
obiektach. Możesz mieć rację, bo mogłem coś przekręcić.
Natomiast no fajnie, że do tego jednak powrócono i wydaje mi się, że to też jest takie dobre preludium do tego, co się będzie działo w Rasznowie, w Rumunii, no bo tam w ogóle
pierwszy raz Puchar Świata mężczyzn, pierwszy raz w historii Puchar Świata w Rumunii.
Tak, pełna egzotyka.
Panie już miały okazję tam skakać, panowie jeszcze nie. Tylko podczas Grand Prix. Zimą jeszcze nie było.
Tak, latem się zdarzało, natomiast no mówię, pełna egzotyka, jeżeli chodzi o Puchar Świata. Ale
Rumunii mają problem. Mają w tej chwili tylko jednego uprawnionego do startu w Pucharze Świata zawodnika.
Mm-hmm. Jak on się nazywa?
Daniel Kaczyna chyba.
Daniel Kaczyna był taki, bo tam jeszcze był jakiś drugi, który startował na Mistrzostwach Świata w Zeffel teraz, bo to zawsze tego takie imprezy typu Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, to Hunor Farkas.
Ale on nie ma prawa startu w Pucharze Świata.
Bo ja pamiętam, że w ogóle Rumunii przecież z tego względu wystawili drużynę mieszaną w konkursie mixtów, bo był ten Hunor Farkas, był ten Daniel Kaczyna i były dwie reprezentantki Rumunii, tak? Które zresztą tam akurat, no może nie radzą sobie, nie wiadomo jak
ale
dobrze.
Daniela Harlambie, chyba tak to się wymaga, ona jest zdecydowanie najprzyzwoitszą zawodniczką,
jeśli chodzi o wyniki. Punktują w Pucharze Świata pewnie, a dla rumuńskich skoczków, no to jest to na razie coś nieosiągalnego, coś takiego jak Himalaje. Natomiast tak wracając do Brodatca, wracając na ziemię, Dawid Kubacki, tak jak żeśmy powiedzieli, dwa podia, dwa razy trzecie miejsce w ten weekend, szóste podium z rzędu, jeżeli chodzi o te wczorajsze zawody, no to też wynik, jeżeli chodzi o polskie skoki historyczne, no bo no, wcześniej Adam
Małysz
i Kamil Stoch, więc no nasz, że tak powiem, kolejny asumpt i kolejny argument do tego, aby go nazywać trzecim królem i żeby no to święto trzech króli, kiedy wywalczył turniej czterech skoczni, kojarzyło nam się jeszcze bardziej ze skokami narciarskimi. Życiowa forma, myślisz teraz, Dawida Kubackiego?
Najlepsza dotychczas, na pewno. To bez dwóch zdań, tylko pytanie, jak długo ją utrzyma.
Mm-hmm. A co, widzisz jakieś sygnały, czujesz, że to może być... Zaraz koniec?
Nie. Też trudno cokolwiek czuć, nie rozmawiając codziennie z Dawidem, nie widząc jego podczas treningu, więc tutaj też trudno tak się zastanawiać, ile to potrwa. Myślę, że no, sam Dawid by nie odpowiedział na to pytanie, ile to potrwa, tak? Ale nie, no myślę, że trzeba optymistycznie podchodzić do tego, że jednak tę formę utrzyma. Też trudno powiedzieć. No, no nie jest to na pewno taka forma na miarę Kamila Stocha z najlepszych momentów, czy Adama Małysza wygrywającego seryjnie konkursy i skaczącego daleko, niezależnie od tego, czy mówię je w plecy, pod narty, czy z boku. Ale no, myślę, że po prostu powinniśmy się cieszyć z tego, że mimo że ogólnie kadra prezentuje się gorzej niż za czasów Michała Doleżala, nie jest tak równa, nie jest...
Korngachera.
A co ja powiedziałem? Że
Michała Doleżala.
Michała Doleżala. Nie, tak, oczywiście chodziło mi o Horngachera.
Też Michał Doleżal też wtedy był.
był asystentem, ale dokładnie. Oczywiście chodziło mi o Horngachera. No może ta kadra nie jest tak równa, nie jest tak mocna jak wtedy, no ale widać u tej trójki zdecydowaną zwyżkę formy, no u Dawida wręcz eksplozję. I chyba powinniśmy się na tym skupić, że jednak jest dobrze, no to czemu ma nie być dalej?
O, Michał Chmielewski nas słucha, który pisze:
pozdrawiamy serdecznie.
Te Wojtek Piela, ja ci dam, przeczytałem gdzieś. No to dobrze, no to trzeba się upomnieć, nie pamiętałem. W dobrej, jak to się mówi, więcej grzechów nie pamiętam, i jak to się mówi w dobrej wierze, no to jest to zawsze odpuszczone, więc no ja nie ukryłem specjalnie tego, że Michał tu w przeglądzie sportowym napisał, podejrzewam, skoro się upomina, także pozdrawiam cię serdecznie, drogi Michale, i faktycznie prawdopodobnie było to w przeglądzie sportowym, skoro Michał tak twierdzi, to jest człowiek wielkich wiadomości i bardzo fajny kolega, więc ma pewnie rację. Natomiast wracając do naszej audycji, no co do Dawida, no to też jest taki, wydaje mi się, dobry okres dla niego i też tym bardziej się go docenia, no bo zawsze to był taki skoczek, no gdzieś tam schowany w cieniu, tak? Zawsze skoczek, który więcej...
Mówisz o latach ostatnich już Horngachera, czy mówisz o jeszcze wcześniejszych?
O tych wcześniejszych, natomiast...
No o tych wcześniejszych to przede wszystkim to była kwestia jego techniki skoku, tak? Że on się odbijał bardzo wysoko, stawiał te narty tak na sztorce, jak to mówią niektórzy skoczkowie, trochę płota robią.
No ale wiesz, za Horngachera to też chociażby tak, te Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, gdzie on w tym pierwszym konkursie, który był no bardzo loteryjny, no to wiemy, że go zwiało i nie zakwalifikował się w ogóle do drugiej serii. Wiadomo, że i tak wyjechał stamtąd z medalem w drużynie, ale no na pewno liczył na więcej i no i wiesz, też długo czekał na pierwsze podium w karierze, pierwsze zwycięstwo, no cały czas przecież ma dopiero 2 zwycięstwa w Pucharze Świata, no to jest na poziomie Macieja Kota liczba, nie? To taka ciekawostka. Gdzie...
Ale podiów już ma tyle, co Stefan Horngacher.
A widzisz, czyli no taka pochwała ciężkiej pracy.
Uczeń dorównał mistrzowi, jeszcze nie przerósł, ale dorównał.
I determinacji i uporu, tak mi się wydaje.
Tak, ale tu właśnie przede wszystkim chodzi o tę jego zmianę techniki na przestrzeni kilku lat pracy ze Stefanem Horngacherem. Przecież wszyscy pamiętamy, jak wcześniej skakał Dawid Kubacki, tak już powiedziałem, narty do przodu, aby wyżej, i spadał, po prostu spadał. Później nauczył się odbijać bardziej do przodu, ale trochę jakby się wycofywał w końcówce, jakby nie potrafił utrzymać do końca tej właściwej pozycji, aż wreszcie nauczył się skakać bardziej, nie wiem czy ofensywnie to jest odpowiednie słowo, ale mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, o co chodzi, bardziej aktywnie w powietrzu, bardziej płasko trzymał narty, no i myślę, że to był klucz do sukcesu. Znaczy nie myślę, to na pewno był klucz do sukcesu.
Kamil Stoch, też taki weekend, myślisz, po którym odetchnął trochę, no bo ten turniej w Serech Skoczni jednak dla niego to no, rozczarowanie, tak trzeba powiedzieć, no bo jednak przed turniejem no to rozpatrywano go w roli jednego z kandydatów do zwycięstwa, ostatecznie no poza nawet pierwszą dziesiątką i wiadomo, że Kamil jest takim skoczkiem, który już nic nie musi, nic nikomu nie musi udowadniać, wszystko wygrał, no ale cały czas na pewno chce się poprawić.
No ale jest sobie strasznie ambitny.
Tak, więc pewnie to jakoś tam odczuł.
No na pewno ulga. Czy to trzeba było oczywiście samego Kamila zapytać, też trudno mi za niego odpowiedzieć, ale domyślam się, że jakąś tam ulgę poczuł, ale też nie sądzę, żeby go w pełni zadowoliły 2/4 miejsca, biorąc pod uwagę, jak ambitnym jest skoczkiem, mimo tego, ile osiągnął już do tej pory, to... Czy ja wiem, czy tak w pełni odetchnął?
No w pełni to pewnie nie, natomiast widać było nawet w tych rozmowach właśnie z chłopakami ze Ski Jumping, że tam no już uśmiech wrócił, jakiś taki luz, też trochę pożartował, a wiemy, że tego u Kamila Stocha za bardzo...
To jeszcze no, tylko sędziowie by się przydali.
Sędziowie by się przydali, porządniejsi, tak. No mam wrażenie w ogóle, że ta pani z Niemiec, która dawała te noty, to jakaś prowokacja FIS-u jest, żeby sprawdzić...
Nie pamiętam, gdzie widziałem ten komentarz, ale że chyba jakiś inny konkurs na VHS-ie oglądała.
Tak, to też... właśnie tutaj mój współprowadzący Andreas Wittkels się podpisał mnie takim właśnie też stwierdzeniem, że to jakaś prowokacja FIS-u, że mająca na celu sprawdzić, ile my jeszcze jesteśmy w stanie tak naprawdę zaakceptować, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. No słówkę jeszcze Piotrze Żyle też chciałem zamienić, no bo dla niego to jest bezapelacyjnie najlepszy weekend w tym sezonie. Byłeś zaskoczony, że tak mu się dobrze wiodło w tym?
Nie. Nie byłem, bo byłem też przekonany, że on w końcu odpali. Może nie odpalił jeszcze w pełni, może nie pokazał tego, co tak naprawdę potrafi, ale to też już jest jakiś dobry sygnał, że to wszystko idzie u niego w dobrą stronę. Chociaż też nie zawsze można się u niego takimi nagłymi skokami formy kierować, bo pamiętamy, co było przed Pjongczangiem, tak? Było podium w Willingena w Pjongczangu, no było jak było. Więc...
No taki skoczek cały czas mimo wszystko chimeryczny, ale o dużych możliwościach, co też pokazał w tym drugim skoku wczoraj, gdzie no 104 metry, no to była bardzo imponująca.
Ale widać, że te skoki już takie bardziej przebojowe.
Też w dobrym stylu, tak, no bo pojawiła się ta 20, o której tam mówił i no mogło się to podobać naprawdę.
Tak, już widać właśnie to, co powiedziałem, że te skoki były takie pewne, takie dynamiczne, nie, jak to niektórzy mówią, trenerzy, nie były szarpane, czy też zawodnicy czasami też tak określają swoje mniej udane skoki, że one nie były takie wykonywane na siłę, że to wszystko przychodziło mu z taką pewną lekkością, która cechowała te jego najlepsze skoki, więc no kto wie, no miejmy nadzieję, że się Pjongczang nie powtórzy, tak, w sensie forma.
Tylko co się mogło nie podobać, to że po tym skoku Piotra Żyły od razu obniżono belkę.
Nie, ale to jest w ogóle dla mnie...
No właśnie, o tym też możemy powiedzieć, że generalnie jest taka mania w tym sezonie.
W tym sezonie w ogóle jest mania od 2009 roku, od kiedy w Grand Prix to wprowadzono.
Obniżania belek w momencie, kiedy jakikolwiek skoczek ośmieli się polecieć troszeczkę dalej niż przewiduje regulamin, to od razu jest belka w dół.
Jest zabijanie piękna zawodów i ja to będę powtarzał po prostu, dopóki oni tego nie zniosą, a pewnie tego nigdy nie zniosą, więc będę to powtarzał przez cały czas do końca mojego życia albo do końca Pucharu Świata w skokach narciarskich, że te wszystkie przeliczniki to jest po prostu żenada. O ile jeśli chodzi o te przeliczniki za belkę, okej, to jest pomysł bardzo fajny w założeniu, no bo jednak usprawnia przeprowadzanie zawodów. Pamiętamy, co było kiedyś. Trzeba było obniżyć belkę ze względu na bezpieczeństwo, no i cały konkurs od nowa. Wiadomo, że to stawało się z miejsca mniej atrakcyjne, ale no jednak ten przepis jest używany, no moim zdaniem jest nadużywany, po prostu jest używany nieprawidłowo, ale jeśli chodzi o punkty za wiatr, to już powiedziano na ten temat wszystko, nie ma co więcej.
No... Trzeba by było te przeliczniki jakoś na pewno też usprawnić, no bo...
Ale to one były usprawniane wiele razy, przynajmniej tak twierdził FIS, że tam były te wszystkie formuły, nie formuły zmieniane, tak, poprawiane, ulepszane, no ale...
Wiele rzeczy można powiedzieć, papier wszystko przyjmie, jak to się mówi, fonia tutaj i przestrzeń nasza radiowa również, natomiast no fakty są takie, że potem wychodzi Kuba Kot i mówi takie rzeczy zatrważające, jak te, że dwie czy trzy sekundy po wylądowaniu skoczka jeszcze są mierzone te przeliczniki za wiatr, gdzie to ma, umówmy się, taki wpływ na wynik skoczka.
No już żaden.
Jak nie wiem, no... Jaki wpływ ma obecnie Kamil Wilczek na postawę reprezentacji Polski w ataku, czyli żaden, bo nie gra w tej reprezentacji.
Niby jest napastnikiem, ale jak, reprezentacji...
A jak grał, to i tak mu nie szło, więc to tak to wygląda. Natomiast jeżeli jeszcze jesteśmy przy naszej kadrze, no to nie sposób nie wspomnieć o zmianie, która się dokona. Już, znaczy dokonała się, a wypełni się, a słowo ciałem się stanie w Titi Zenojsztat. Jakuba Wolnego na najbliższe zawody Pucharu Świata zastępuje Aleksander Zniszczą. No trudno tutaj cię nie będę pytał, czy jesteś zaskoczony, bo na pewno nie.
Widać było, jak Kuba się męczy. Więc...
I tutaj no, widać było, że Kuba ma duży problem, natomiast no, ciekaw jestem, jak to wszystko wypali.
Aleksander Zniszczył już dostawał wiele szans w Pucharze Świata, no i tak czekam, kiedy tak naprawdę ją wykorzysta, bo debiut, nie wiem, czy pamiętasz jego debiut.
Dziewiąte miał miejsce w Zakopanem?
Siódme chyba nawet. W 2012, 12 czy 11?
Wydaje, że dziewiąte, 11 natomiast możemy po prostu spotkać się w połowie drogi i powiedzieć, że był w dziesiątce.
Był w dziesiątce, tak. Był w dziesiątce prawie 10 lat temu, to w tym momencie się już nie pomylę. I
właśnie
ten debiut był bardzo obiecujący. Zresztą jako junior cały czas się mówiło, że Aleksander Zniszczą i Klemens Murańka to są ci dwaj absolutnie najlepiej rokujący. No i lata pokazują, że jednak no nie jest tak dobrze, jak tego się spodziewano. No, mam jednak nadzieję, że Olek... No jakichś szczególnie wybitnych wyników się po nim nie spodziewam, ale jakby wszedł do 30, to myślę, że nikt nie będzie miał prawa narzekać z nim na czele.
Aha, a myślisz, że taki pomysł, bo to też dzisiaj rozmawiałem sobie z Mietkiem i jakoś tak żeśmy doszli do takiego wniosku, że No bo wiemy, że oczywiście Stefan Hula, no to jest zawodnik też zasłużony dla polskiego sportu, nawet tak powiem górnolotnie, ale medal olimpijski wywalczył i no wszyscy wiemy, że należy mu się szacunek, natomiast no też wszyscy wiemy i zdajemy sobie sprawę, że z niego już nic wielkiego nie będzie, no bo to jest zawodnik po schyłku kariery. I czy nie lepiej by było gdzieś ewentualnie w porozumieniu oczywiście ze Stefanem jakoś to tak załatwić, żeby nie jeździł on na te puchary świata i zamiast tego promować tych młodszych zawodników,
ale których... Pokaż i teraz młodszych, na takich naprawdę dużo młodszych zawodników, którzy skakaliby na takim poziomie jak Stefan Hula.
Zgadzam się, że Klemens Murańka czy Aleksander
Zniszczo... Ja mówię o jeszcze młodszych.
Są, no właśnie, tylko widzisz, tutaj jest taki problem, że można gdzieś tam się zastanawiać, czy jakby dostali więcej tych szans, nie wiem, złapaliby więcej doświadczenia, na przykład, no nie wiem, poskakaliby w tym Pucharze Świata tak chociaż, nie wiem, przez pół sezonu przynajmniej, albo nawet wręcz przez cały, to może by złapali jakiejś większej pewności.
No jedyny
tak
gość, jedyny...
Wiesz, że tutaj to jakoś to się jeszcze broni przyszłościowo w takim sensie, że no, okej, Stefan Hula daje nam na tu i teraz większą pewność, że będą punkty, bo jest lepszym skoczkiem, ale no za sezon czy za dwa on już skończy karierę, a ten Klimek Murańka czy Oleg Zniszczo cały czas gdzieś będą skakać i no nie wiem, szukam jakiejś możliwości, żeby oni mogli jakoś, no nie wiem, żeby jakiś przełom nastąpił, tak? I wiesz, jak oni będą jeździć na kontynentale i tam gdzieś tego, no to na pewno ten przełom nie nastąpi, a może w Pucharze Świata? Kto wie, nie wiem.
No ja liczyłem na to, że...
Ja tylko jest hipoteza, tylko rzucam, nie?
No. Ja liczyłem na to, że szansę może jeszcze dostanie Andrzej Stękała, który się dobrze prezentował w Bischofshofen, nawet wbrew temu, powiem to, że się dobrze prezentował wbrew temu drugiemu wynikowi w drugim konkursie, bo tam miał przygodę taką samą zresztą, jak Oleg zniszczył kilka lat temu w Bischofshofen, że zahaczył butem o belkę podczas ruszania, no i przez to spadł z czwartego miejsca po pierwszej serii na 27. No i moim zdaniem on też pokazuje, że w formie jest no, nie gorszej, a jeśli gorszej to niewiele niż Oleg zniszczą. Uh-huh. I też miałem nadzieję, że może czy Stefana Hule, czy Maćka Kota, którzy są po prostu też nierówni, mają pojedyncze przebłyski, pojedyncze niezłe skoki, ale są nierówni, że może jednak Andrzej też szansę dostanie. Niestety nie dostał, no ale kto wie, może się doczeka za tydzień, dwa.
No za dwa, no to chyba na pewno tak, no bo będzie Puchar Świata w Zakopanem, no to my wtedy mamy tą większą... No,
ale grupa krajowa była wykorzystana... To... A nie, bo są do dwóch indywidualnych konkursów.
No,
dobra,
właśnie, tak, więc sąd tam wtedy do kwalifikacji przystąpi, no, raczej na pewno, chyba jakieś tam problemy zdrowotne by były. Więc no wtedy zobaczymy też, jak to będzie wyglądać u niego. Natomiast ten Kuba Wolny, no wiemy, że skacze zdecydowanie poniżej swojego potencjału na pewno i widzisz tutaj szansę na to, że jeszcze w tym sezonie, nie wiem, te spokojnie treningi mu pozwolą wrócić na odpowiednie tory?
Oczywiście, też trudno powiedzieć, co jest przyczyną tego, że skacze gorzej, no ale ma takie możliwości, ma takie umiejętności, żeby wrócić. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Mhm.
Też ci trudno przyczynę jakąś zdiagnozować, co? Bo ja tak się zastanawiałem. Znaczy,
wiesz, powiem ci szczerze, no...
I powiem szczerze, że...
Nie rozmawiając z Kubą, trudno to stwierdzić. No tutaj też nie ma co tak wymyślać jakichś możliwych scenariuszy, bo tylko Kuba jeden wie, o co mu chodzi.
No i miejmy nadzieję, znaczy, że też kadra trenerska wie, bo to też w tym wszystkim jest najważniejsze i... No i ten spokojny trening przed Pucharem Świata w Zakopanem wydaje się być nie najgorszym pomysłem, jeżeli chodzi o Kubę Wolnego. Słuchajcie, tak sobie poruszyliśmy sporo tych polskich wątków, to może teraz zrobimy sobie króciutką przerwę muzyczną, wrócimy do was za kilka chwil i też o tych zagranicznych sprawach sobie pomówimy, bo chociażby dzisiaj, nie wiem czy widziałeś, trzęsienie ziemi mieliśmy w czeskim związku narciarskim,
tak,
bo doszło do
zmiany. Tak, David Rowe, tak zmiany, Antonin Hajek, tak. To do dziś rekordzista Czech.
Dokładnie, więc dzieje się za naszą południową granicą i o tym między innymi sobie będziemy za chwilę.
Dzieje się też pozytywnie, też możemy powiedzieć.
Tak. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. I jesteśmy z powrotem, to jest audycja Deluxe Ski Weszło, rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co nas boli, ale również co nas cieszy w zimowej dyscyplinie stulecia w naszym kraju i nie tylko. Bubson Wypraniec pisze pod hashtagiem Weszło FM. Dzień dobry panowie, Dawid pozycję zmienił w jedno lato pod wodzą trenera Maciusiaka, a Horngacher doprowadził to niemal do perfekcji.
To fakt, ale jednak odbicie faktycznie było za Maciusiaka, ale jeszcze za Horngachera pod koniec tak się... za tymi nartami chował. Więc natomiast, tutaj
tak.
No, ale... racja, że się zaczęło się za Maciusiaka, to mój błąd, ale...
Pociągnąć to musiał Horngacher. Tak, tak. Natomiast Barry White pisze, powinny być też przeliczniki za wzrost i wagę. No to ciekawe.
I w pewnym sensie są, bo jednak do wzrostu i wagi dostosowuje się długość nart. Tak. Więc możemy to potraktować jako przelicznik chyba.
Tak, przelicznik i też kwestia tam gdzieś kombinezonów, to wszystko, no, na czym się chociażby znowu Mariusz Lindwik przejechał w ten weekend, bo drugi raz już został dyskwalifikowany w sobotę ten młody, utalentowany norweski skoczek. Czeszek, przez co też spadł trochę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, bo go tam wyprzedził Dawid Kubacki, jest na czwartym miejscu. Natomiast no, nowym liderem Karl Geiger, chociaż zanim o tym Karlu Geigerze, no to jak zapowiedzieliśmy, zanęciliśmy tych Czechów, no to Czesi, zmienił się trener. Dzisiaj Dawida Jerotka zastąpi do końca sezonu przynajmniej jego dotychczasowy asystent, a to Antonin Hajek. No tutaj Bubson Wypraniester zauważa, że to chyba tylko rok starszy człowiek od Romana Kołderki. No może tak być, bo on dosyć
rok
szybko...
Rok albo dwa.
Bo on dosyć szybko skończył...
Rok, faktycznie. Hajek jest 86 chyba,
czekaj,
Kołderka...
Czekaj, sprawdzę.
Albo nie, 87 Hajek, a 88 Kołderka.
Hajek 87.
Kołderka 88.
Roman Kołderka... 89.
Czyli dwa lata.
No różnie się można zapatrywać na tą zmianę trenera u Czechów. Wiadomo, że w tym sezonie nie idzie im jakoś super, chociaż i tak ten Roman Kołderka, no to poprawił się względem tego, co było na początku sezonu. Teraz też w ten weekend zapunktował Wiktor Polaszek, co mu się za często nie zdarzało. W tym sezonie 27 był w konkursie sobotnim i 24 w niedzielę. No ale tam też obrońcy, bo tam zawrzało w czeskim związku narciarskim.
Tak, że mówią, że jak na ten budżet, tak, który miał tam 80 tysięcy euro,
tak, to też na ski jumping tak, były te dane podawane.
Są głosy, że jak na ten budżet, to jednak całkiem przyzwoite wyniki, no ale biorąc pod uwagę to, w jak głębokim kryzysie są czeskie skoki, jaka patologia tam panowała w czeskim związku przez wiele lat, gdzie za skoki narciarskie odpowiadał człowiek, który był wybierany, wiesz, w jaki sposób?
Nie mam pojęcia.
Rejestrował w związku fikcyjne kluby, znaczy zakładał je formalnie, one formalnie istniały, te kluby. Członkowie tych klubów byli porejestrowani tylko jako członkowie klubów, nie byli żadnymi skoczkami, narciarzami, trenerami, nikim, i po prostu go wybierali. Członkowie tych klubów. Bo to w jakiś taki sposób tam to funkcjonuje, że ci członkowie klubów mieli, nie wiem, czy oni bezpośrednio go wybierali, czy mieli tylko jakiś wpływ na decyzję, jakiś pośredni wpływ na decyzję o wyborze, ale właśnie w ten sposób to działało. To właśnie kiedyś jeden z portali to ujawnił, już nie pamiętam który, być może to było ski jumping, ale
Michał Mielewski z przeglądu, to zaraz się upomnę. Pozdrawiamy serdecznie.
Ale była taka sytuacja, że pan Rostislav Jozifek, który odpowiadał za skoki wtedy w czeskim związku narciarskim, był wybierany właśnie w taki sposób.
No w ogóle myślę, że symbolem ruiny czeskich skoków, no to są te ruiny Czertaka, tak, i to, co się dzieje w Harachowie, chociaż ostatnio, tak jak tu żeśmy sobie rozmawiali w trakcie piosenki, Maciek, tu szerzej opowiesz, jednak jakaś taka iskierka w tunelu, jeżeli chodzi o ten Harachów, się pojawiła.
Tak, była jakaś zbiórka pieniędzy organizowana na remont tych skoczni, no i skocznia K70 została już przywrócona do użytku, podobno K40 albo już, albo na dniach ma być też
gotowe. To może polscy juniorzy też będą korzystać, bo z tego, co wiem, to tam za bardzo z bazą tych małych skoczni u nas to...
A masz w Karkonoszach skoczków w Polsce?
No ale...
To... Już nie ma, niestety. Była grupa w Szklarskiej Porębie prowadzona przez Mirosława Grafa lat temu. Ojej.
Ile?
20, może 15. Dopóki jeszcze żył, to Wiesław Dygoń, świętej pamięci, niestety prowadził grupę w Lubawce i oni wszyscy właśnie jeździli do Harachowa, do tamtych okolicznych miejscowości, no bo nie mieli gdzie trenować na miejscu.
No słuchaj.
No ale te grupy może się rozpadły.
Może będą dojeżdżać, bo to tak jak przecież z Zakopanego do Szczyrku, tak bodajże, no, jeździli,
teraz
czy jeżdżą.
Teraz jest o tyle dobrze, że ci najmłodsi mogą trenować w Chochołowie. No, ale to są dla tych najmłodszych skocznie.
Tak. Więc no wiemy, że bo tam też z Zakopanem cały czas te mniejsze skocznie, no to tam buduje się.
Trwa
przebudowa, tak. Więc no tam właściwie czynna jest Wielka Krokiew chyba tylko.
I tylko tyle.
No to wiesz, na Wielkiej Krokwi, no to juniorzy nie za bardzo poskaczą sobie zazwyczaj.
Ci starsi juniorzy, to tak, ale...
No ci starsi...
Ale to też nie jest dla nich odpowiednia skocznia do treningów, no bo znaczy, przede wszystkim seniorzy też wielokrotnie mówili, że wszelkie błędy techniczne lepiej poprawiać na skoczni normalnej, bo można łatwiej je wyczuć.
To prawda. No skocznia normalna dobrze będzie pamiętana przez Karla Geigera po tym weekendzie, przy nim się chciałem zatrzymać, no bo dwa zwycięstwa, przejął żółtą koszulkę lidera Pucharu Świata. Gdzie tkwi ten klucz do wysokiej formy u Geigera według ciebie?
Możliwe tam, gdzie tkwił klucz do sukcesu Dawida Kubackiego, czy zwyżki formy Jakuba Wolnego za Stefana Horngachera. Może po prostu metody treningowe Stefana Horngachera są idealnie skrojone pod Karla Geigera. O ile Niemcy może, jeśli chodzi o cały zespół, nie zachwycają tej zimy, nie jest to ten
chociaż
poziom...
To też, który... Chociaż to też warto pamiętać o tych kontuzjach, tak, które były...
No kontuzje kontuzjami, no, ale też są zawodnicy, którzy po prostu skaczą poniżej swoich możliwości. Laie jest nierówny, Eisenbichler jest pod formą, Freitag kompletnie.
Eisen Bichler, no to no ten pech, tak, teraz, który miał z tym skręconym, zwichniętym nadgarstkiem. Zresztą gdzieś na parkingu podobno przy aucie się poślizgnął i no to taka kontuzja trochę z gatunku takich jak Santiago Canizares kiedyś, byłem każdym z dacji, pani się poślizgnął przed mundialem w Korei, z flakon perfum się mu rozbił i tam właśnie jakieś odłamki szkła mu spowodowały jakieś problemy z nogą, przez co nie pojechał na mundial do Korei. No ale wiesz, jak...
Tylko nawiążę, któryś, nie pamiętam, który to piłkarz, ale kiedyś też naciągnął sobie jakieś mięśnie w plecach, sięgając po pilot do telewizora.
Też nie wiem, czy nie Rio Ferdinand.
Możliwe. Była taka historia.
Coś takiego. Natomiast no, jak spojrzymy na przykład na skoki sobotnie, no to tam fantastyczny występ podopiecznych Horngachera, bo mieliśmy czterech Niemców aż w dziesiątce.
To pierwszy raz tej zimy.
Wygrał Geiger. Chyba. No na pewno. Piąty był Schmidt. Schmid, żeby nie ktoś pomyślał, że Martin Schmidt wrócił ze skakania. Szósty Stefan Lajej i ósmy Pius Paszke. Więc no, jest kilku zawodników, którzy są jakby skaczą poniżej oczekiwań. Natomiast no,
zaskakują na pewno Schmid i Paszka.
Po Konstantinie Schmidzie, a zwłaszcza po Piusie Paszkę, bym się nie spodziewał takich wyników w tym sezonie.
No tak, to tak samo jak myślę, że nie spodziewałbyś się aż tak dobrych wyników Jakuba Wolnego w momencie, gdy Stefan Horngacher powoływał go do kadry A.
Zwłaszcza Stefana Huli bym się nie spodziewał.
No, to już w ogóle
historia. W jednym sezonie, kiedy no, otarł się o złoty medal olimpijski, a do dzisiaj no, nie mogę zdzierżyć tego konkursu na skoczni normalnej, no bo tamte przeliczniki...
Nas.
Różnie to się układało i tam Stefan Hula po prostu wydaje się, że zasłużył na medal jakiegokolwiek koloru, bo on nie był. No natomiast gorsze humory na pewno niż u Geigera, u Uriah Kobayashiego, bo tak przygaszonego nie widziałem go dawno, jeszcze nie tak dawno. Wszyscy przytaczali te statystyki, że tam 35 konkursów i nie wiem, raz tylko Kobayashi nie był w czołowej dziesiątce, mimo tego, że były różne warunki w tym sezonie, no to on długo nie wypadał z czołowej szóstki. Bardzo regularny to był zawodnik, a w ten weekend no, dwa razy w trzeciej dziesiątce stracił koszulkę żółtą lidera Pucharu Świata i gdzieś tam też można było jego wypowiedź przeczytać, że się czuje chyba taki już zmęczony i przygaszony tym wszystkim.
No też jak długo można być w takiej naprawdę topowej formie, no to też jest, pamiętajmy, że nawet jeżeli skoczkowi, to nie tylko skoczkowi, to w każdym sporcie, nawet jeżeli komuś przychodzą sukcesy bardzo łatwo, no to w pewnym momencie go to w końcu zmęczy, tak? No to nie, to skoczkowie nie są cyborgami, nie są jakimiś istotami posiadającymi nadprzyrodzone zdolności, tylko każdy z nich ma prawo w pewnym momencie się zmęczyć, ale kto wie, ja myślę, że ja bym tak jeszcze Rioju nie skreślał, że on już tej zimy przepadnie definitywnie. Moim zdaniem on jeszcze pokaże, jeśli nie takie skoki jak poprzedniej zimy, to w czołówce będzie się utrzymywał. Nawet jeżeli w najbliższym czasie na jakiś czas z niej wypadnie.
Ty masz w ogóle swojego faworyta na ten moment do wygrania Pucharu Świata na koniec? Czy to wszystko jest tak pomieszane?
Wszystko jest jeszcze tak pomieszane, że tu się wiele może zdarzyć. No, w tym momencie Geiger wyrasta na takiego, ale no, z drugiej strony Kraft depcze mu po piętach. Tak?
W ogóle Stefan Kraft to też jest taki skoczek, o którym nie zawsze dużo się mówi, natomiast to powinien być dla niego komplement, ponieważ jeżeli on zajmuje miejsce na podium, to już w ogóle nie jest jakiekolwiek wydarzenie. Tak?
Kraft na podium. Kursu tak. Buchmachera 1-0-1.
Więc tak, no w takim sensie, że wiesz, że po prostu to już się stało taką codziennością, ta jego wysoka forma i no to od wielu, wielu sezonów, tak? To można gdzieś porównać do...
Tak jakbyś do Adama Małysza w sezonie 2000-2001.
Do Kamila Stocha można porównać, nie? Że to są no, podobni skoczkowie, którzy się utrzymują bardzo długo na tym topie, nie? No Kamil Stoch chyba tam trochę wcześniej zaczął, natomiast no Kraft, no ja pamiętam jeszcze przecież ten pierwszy sezon Horngachera, tak jak on zdominował zupełnie wtedy Mistrzostwa Świata w Lahti, tak? Dwa razy został najlepszy, no on już wcześniej przecież się pokazywał, więc no tutaj duży szacunek na pewno dla Austriaka. Teraz przed nami Puchar Świata w Titize Neustadt, ostatnie zawody przed tym, co się będzie działo w Zakopanem.
To jest fajna skocznia taka, dosyć oldschoolowa.
Tam na tej skoczni swego czasu gotował Robert Makłowicz, o czym zresztą miałem przyjemność z panem Robertem porozmawiać nie tak dawno.
Dalej jego ulubionym skoczkiem jest Heinz Wozipiwo, czy już nie? Pytałeś go o to, czy nie? Taki enerdowski zawodnik był kiedyś. Też mi się bardzo jego nazwisko podoba.
Szkoda, że nie rozmawialiśmy przed tym wywiadem, bo na pewno bym to zanotował i bym go zapytał, ale pytałem go o, tak ogólnie najpierw, znaczy najpierw konkretnie go pytałem właśnie o te wspomnienia z gotowania na tej skoczni Titize Neustadt.
Karpaczu też gotował, nie wiem czy wiesz.
A to widzisz, tego to mi gdzieś umknęło, ale potem go zapytałem tak ogólnie o to, o najdziwniejsze miejsce, w jakim mu przyszło gotować, no to też wskazał tą skocznię Titize Neustadt. Mówi, że ani w cyrku, ani w polskim parlamencie nie gotował, więc chyba może powiedzieć, że Titize Neustadt skocznia, no i tak jeszcze, no przyzna pan, że to dosyć dziwne miejsce na gotowanie, prawda? No trudno się nie zgodzić faktycznie, no ale wiemy, że ostatnio głośno było o tym obiekcie ze względu na te problemy ze śniegiem, które tam Niemcy mają, no nie wiadomo było jeszcze.
I tak twierdzą, że mają więcej śniegu niż przed rokiem.
No to widzisz, no to też tylko pokazuje, jakie te zimy ostatnie nie są no, zbyt białe. Jeszcze tydzień temu, jakbyśmy się spotkali, rozmawiali, no to byśmy nie mogli na 100% powiedzieć, że Puchar Świata będzie w Titize Neustadt, bo to się wyjaśniło ostatecznie chyba w zeszły czwartek.
Ale tam dość często bywało tak, bo też pamiętam takie zawody lat temu, już kilkanaście. Zresztą też takiej zimy nie było za szczególne i padał deszcz.
Mm-hmm. Czego ty się spodziewasz generalnie po tych zawodach?
Zwycięstwa Geigera. Nawet
znowu?
Tak, no przed własną publicznością w takiej formie.
Mm-hmm. No kto wie. No miejmy nadzieję, że uda się to wszystko spokojnie przeprowadzić, a ty myślisz, że generalnie jakoś, nie wiem, ten zmieniający się klimat, to, że coraz częściej tego śniegu w tej, zwłaszcza tutaj, no naszej części Europy może brakować, no to jakoś tak wpłynie negatywnie na skoki?
No na pewno wpłynie niestety, co akurat z jednej rzeczy na pewno kolega Artur Bała z grupy Insiders, bardzo serdecznie pozdrawiam Artura, on pewnie by się cieszył, bo bardzo lubi skoki na igielicie, więc kto wie, czy nie będzie kiedyś tak, że zimą będą skakać na igielicie, że w końcu FIS w momencie, gdy nie będzie dało się zimą przygotować skoczni, pozwoli w końcu na skakanie na igielicie także zimą. No, innym wyjściem byłoby przenoszenie tych wczesno-zimowych konkursów w miejsca, gdzie panują lepsze warunki, no ale na tym cała dyscyplina straciłaby mocno pod kątem marketingowym. No to o czym FIS na pewno też myśli, no bo no, nie sądzę, żeby w Rosji, czy nie wiem, czy teraz w Finlandii, gdzie skoki przechodzą naprawdę poważny kryzys od wielu lat, żeby tam przyszło więcej ludzi na zawody niż w Wiśle, czy nie wiem, czy w takim Neustadt, tak, gdzie na pewno będą pełne trybuny.
No trzeba, myślę, że zmobilizować producentów armatek śnieżnych do tego, aby jakiś wyścig psychologiczno-technologiczny przeprowadzili.
No to już przecież to, co robią w Wiśle, to niby da się przeprowadzić zawody. No szacunek za to, że się da, no ale sami skoczkowie komentują rok po roku, że skakanie na tym nie jest ani fajne, ani bezpieczne. Tak,
tak.
O czym się boleśnie przekonał Piotr Żyła.
No tak, chociaż akurat tam wtedy to mi się wydaje, że Piotr Żyła był po prostu za bardzo sobą i on tam chciał ten skok wyciągnąć jeszcze.
No możliwe, ale gdyby upadł na lepiej przygotowany zeskok, to by aż tak się nie pokiereszował.
Jasne, to trzeba się zgodzić. Słuchajcie, tutaj też sami zarzucacie niektóre tematy, o których chcielibyście, żebyśmy pogadali. No jeden z nich przewidziałem, ale właśnie Bubson Wypraniec, który nas słucha, widać bardzo intensywnie i bardzo się z tego cieszymy. Pozdrawiamy serdecznie. Poza tym, że zauważył, że Hajek to chyba tylko rok starszy od Kołderki. Okazało się, że dwa, ale bardzo blisko byłeś rzeczywiście. No to jeszcze pisze, a i wspomnijcie coś o dziewczynach. Oczywiście, tak.
Oczywiście Kinga Rajda.
Ja od razu tylko powiem, próbowałem się z trenerem Łukaszem Kruczkiem skomunikować, że był dzisiaj gościem naszej audycji. Ale
tak, to pozdrawiam teraz skokawkę, to miał być ten gość. Tak?
Niestety pan trener nie odebrał, widocznie może jeszcze trudne połączenia z Japonii, nie odpisał też na wiadomość, jakby, więc nie podejrzewam go o złą wolę, pewnie po prostu gdzieś tam się nie udało nam skontaktować, ale no rzeczywiście o tych dobrych wynikach jego podopiecznych, a zwłaszcza no jednej podopiecznej Kingi Rajdy trzeba powiedzieć, no bo odbył się Puchar Świata w Sapporo, pierwszy raz w tym sezonie z udziałem Polek, no i 21 miejsce w pierwszym konkursie Kingi Rajdy, najlepsze w jej karierze. No i 24 na drugi dzień też bardzo, bardzo dobrze.
To też jeszcze nie był jej maks zdecydowanie, bo w kwalifikacjach do drugiego konkursu skoczyła 125,5 metra, czyli pokazuje, że potrafi jeszcze więcej. Nie wiem, może psychicznie nie wytrzymała, może coś, ale wygląda na to, że forma Kingi Rajdy zdecydowanie się poprawia. No, on też miała spore braki techniczne. Też nie chcę się wypowiadać jako jakiś nie wiadomo jaki ekspert, bo nim nie jestem.
Twoim odczuciu.
Ale widać było po tych skokach Kingi, że ona bardzo zadzierała też te narty, nierówno prowadziła w powietrzu, więc może nad tym intensywnie pracują. Może jednak ten tryb pracy Łukasza Kruczka z kadrą dziewczyn zakładający tak późne rozpoczęcie startów w Pucharze Świata, może to jednak miało sens.
No być może. Natomiast
szkoda tylko Kamili Karpiel, która wciąż nie skacze przez operację, którą musiała przejść przed tym sezonem. No, kto wie, w jakiej formie byłaby teraz. No, skakały dosyć równo poprzedniej zimy, więc...
Z dziewczynami jeden taki z największych absurdów, no, który ja słyszałem, chociaż no to oczywiście pewnie też jest jakiś problem i trzeba go pokonać, ale no problem polegał na tym, że gdzieś tam była obawa przed wysyłaniem zawodniczek na Puchary Świata, no bo one nie za bardzo są obyte z tymi dużymi obiektami.
No bo nie są. No, jak widać...
Może się, że nie tak źle.
Że nie jest jednak tak źle, ale faktycznie one nie miały aż takiego wielkiego
obycia. Bo one w kraju co, nie trenują na tych dużych obiektach?
Był
na
trening,
krok, nie
był
trenują.
Przecież trening po Pucharze Świata w Wiśle, tej jakże wspaniale przygotowanej skoczni. Łukasz Kluczek zabrał właśnie dziewczyny na ten
trening.
Nie najlepszy zeskok, powiedzmy sobie szczerze.
I tam nie doszło do jakichś kontuzji?
Właśnie chyba nie, z tego co słyszałem. Cześć. Chyba nie.
Ale w Zakopanem one nie trenują? Na przykład na tej wielkiej krokwi?
Możliwe, że trenują, jeżeli jest przygotowana. Dlaczego by miały nie trenować?
No właśnie, więc tutaj się zastanawiam, jak to też dokładnie wygląda, ale no dobrze, że nasze dziewczyny tutaj się pokazały w tym Sapporo i należy mieć nadzieję, że to takie zanęcenie tylko i zachęcenie do dalszej części sezonu.
Tym bardziej, że skoki kobiet to jest dyscyplina, w której można osiągnąć naprawdę sukces w niespodziewany sposób. Na przykład Ewa Pinkelnik, która wygrała teraz pierwszy raz zawody Pucharu Świata w Sapporo, wczorajsze, niedzielne. Ona zaczęła skakać na nartach grubo po 20 urodzinach, jakoś tam 20 parę lat miała.
A, widzisz.
Ona ma w tej chwili, nie chcę skłamać, ale coś koło 30 w tej chwili. I ona zaczęła skakać naprawdę późno i w ciągu 2 lat doszła do poziomu regularnych startów w Pucharze Świata i czołowej dziesiątki, więc to się może wszystko jeszcze zdarzyć.
Lepiej późno niż wcale w takim razie. Też Robertinho pisze pod hashtagiem Weszła FM, pozdrawiamy serdecznie. Może coś o Austriakach, zajęte całe podium w Pucharze Kontynentalnym. No tak,
zaplecze mają niesamowicie silne, ale ten pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen też był dobry dla nas, bo...
Było czwarte, piąte, szóste chyba, a u nich pierwsze, drugie, trzecie.
Za trzema Austriakami... trzej Polacy.
Bo tam Clemens Aigner wygrywał.
Teraz nie skłamał.
A, Clemens Aigner i Clemens Leitner, bo oni
tak,
bardzo podobni.
Trzeci był... Nie chciałbym.
Aż tak nie pamiętam wyników
Pucharu Kontynentalnego,
tak,
niestety.
To od razu przepraszam.
Ale Austriacy nawiązują do swoich pięknych tradycji w Pucharze Kontynentalnym, bo nie wiem, czy pamiętasz...
Clemens Aigner jest dwukrotnym zwycięzcą.
Nie wiem, czy pamiętasz...
Stefan Huber.
Nie wiem, czy pamiętasz wielkie tradycje Austriaków w Pucharze Kontynentalnym, gdzie mieli zawodników, którzy się specjalizowali w tym cyklu, bo w Pucharze Świata przepadali nagle.
Tak, to na przykład?
Baltazar Schneider. Na przykład,
Był taki Baltazar.
Stefan Turnbichler, który miał na mamutach szczególnie takie pojedyncze niezłe występy, no ale to też był taki wybitny kontynentalowiec. Stefan Kaiser, pamiętasz takiego gościa?
Tak.
Były rekordzista wielkiej krokwi. No też specjalista od Pucharu Kontynentalnego, także...
To jest ciekawa kariera, co? Ta. Jak masz, nie wiem...
No Baltazar Schneider to jest chyba moim zdaniem taki najbardziej jaskrawy.
Ja pamiętam kiedyś takim zawodnikiem, przykład, który się specjalizował w Pucharze Kontynentalnym, ale miał też swój moment w Pucharze Świata, no to był Artur Pauli, tak?
Tak.
Taki o polskich korzeniach zresztą i mówiło się w pewnym momencie, że no dlaczego, szkoda, że taki Artur Pauli nie skacze dla Polski, bo byśmy mieli...
Na szczęście doczekaliśmy czasów, że skoczkowie lepsi od Artura Pauliego skaczą w kadrze.
I był jeszcze ten syn Toniego Inauera, słynnego mistrza.
Mario Inauer. No ale to jest przykład, no niestety, kariery zmarnowanej przez kontuzję, bo to był potencjał ogromny i najpoważniejszą kontuzję odniósł na średniej krokwi podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Wylądował daleko, tam 93 albo 93,5 metra skoczył. Tak mu wykręciło kolano, że do dzisiaj mam to przed oczami.
Nie,
oglądałem to w telewizji, ale okropny widok.
No cóż, jak możecie usłyszeć, Maciek Nowak tym dzisiejszym występem sobie wykupił akces na to, że jeszcze w tym sezonie na pewno kiedyś wpadnie. Niesamowita
wielką
wiedza.
Wielką przyjemnością.
Puchar Kontynentalny w pigułce.
Jakbyś chciał jakąś audycję na temat jakieś bardziej historyczne zrobić, to się
zrobimy jakieś audycję, godzinę będziemy gadać nawet nie o Pucharze Kontynentalnym, o FIS-Cupie.
O Pucharze FIS?
O FIS-Cupie. To też warto powiedzieć, Szczepan Kupczak będzie skakał, tak?
Szczepan Kupczak.
Gdzie te zawody są? W Zakopanem, tak? Czy... Oj, nie wiem, ale...
Tak, no w Zakopanem, no. Gdzie mają być. Ale Szczepan Kupczak to jest
jedno... Czyli kombinator norweski, tak, który sobie nieźle radzi w skokach.
Szczepan Kupczak to jest jedna historia, a druga historia to są dwa wielkie powroty do zawodów FIS. Krzysztof Leja, którego dawno nie było, i Adam Ruda. Czyli jedyny, jedyny skoczek z Zagórza, który zdobył medal mistrzostw Polski indywidualny.
No widzisz. Drużynowy. Także dzieje się sporo w tych naszych skokach tarciarskich, ale niestety no już musimy kończyć. Mamy nadzieję na kolejne sukcesy w Titize Neustadt, na kolejne sukcesy podczas Pucharu Kontynentalnego, na to, że Jakub Wolny potrenuje w spokoju i już jak przyjdzie do Pucharu Świata w Zakopanem, to zapewni nam kolejne zwycięstwo w konkursie drużynowym. Maciek Nowak był dzisiaj z nami. Dziękuję ci bardzo, Maćku, za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Wam, drodzy słuchacze, na czele, powiem tak, serdeczne podziękowania dla słuchaczy, a wyróżniłbym tutaj Bubsona Wybrańca, Michała Chmielewskiego i Robertinho. Naprawdę jesteście super i dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. Pozdrawiam was serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Piela. Do usłyszenia. Cześć. Deluxe Ski weszło.